Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Łączymy się przez Skype'a. Gościem dnia Radia Gdańsk jest profesor Piotr Czałderna, przewodniczący Rady do Spraw Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prezydent sekcji chirurgii dziecięcej Unii Europejskiej Specjalistów Medycznych. Rozmawia Andrzej Urbański.
Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
W minionym tygodniu w Gdańsku z udziałem prezydenta Polski odbył się już po raz 37 zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Podczas tego spotkania prezydent Andrzej Duda zapewnił, że przez pozostałe 2 lata swojej prezydenckiej służby będzie czynił wszystko, żeby podnoszenie poziomu polskiej pediatrii szło jak najsprawniej. Wiemy jednak doskonale, że aby to się spełniło, potrzebne są przede wszystkim pieniądze, oczywiście projekty. Jakie są według pana największe potrzeby w tym zakresie i czy te obietnice pana prezydenta są rzeczywiście do spełnienia?
Myślę, że jeżeli spojrzymy na to, co się zadziało w czasie poprzedniej obecnej kadencji pana prezydenta Andrzeja Dudy, no to nigdy żaden prezydent wcześniej takiego zainteresowania ochroną zdrowia nie wykazywał. Zostały uchwalone ustawy z inicjatywy prezydenckiej, takie jak ustawa o Narodowej Strategii Onkologicznej, ustawa o przeciwdziałaniu szkodliwej działalności solarium, szkodliwemu wpływowi w celu zapobiegania czerniaka. W tej chwili do Sejmu została skierowana ustawa o centrach zdrowia 75+, wcześniej ustawa o funduszu medycznym, z którego duża część działań na rzecz pediatrii jest finansowana. Także myślę, że jak najbardziej jest na to szansa. Jeżeli chodzi o główne problemy, z którymi mamy do czynienia w przypadku pediatrii, no to jest oczywiście problem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Tutaj są pewne pomysły. Została niedawno przygotowana koncepcja przez konsultantów krajowych i mam nadzieję, że uda się ją wdrożyć między innymi dzięki środkom z Funduszu Medycznego, aczkolwiek tutaj prace dopiero się nad wdrożeniem tego pomysłu zaczyna.
I ten zakres, o którym pan powiedział, zdrowie psychiczne jest bardzo, bardzo potrzebny i tutaj rozwiązania są bardzo potrzebne. Czy to jest priorytet? Bo podczas tego zjazdu rozmawialiście również na temat tego, co jest najważniejsze, co jest najpilniejsze dzisiaj, o jakich priorytetach można mówić w kontekście dzieci.
No to jest na pewno jeden z priorytetów, bo rzeczywiście mamy problem narastających różnego rodzaju zaburzeń psychicznych, depresji, problem samobójstw, szczególnie wśród nastolatków, a brakuje nam zarówno kompleksowych ośrodków, które mogłyby się tym zajmować, szczególnie na tym wyższym poziomie, bo po reformie psychiatrii środowiskowej ten poziom niższy został już częściowo zabezpieczony. Brakuje nam też psychiatrów, także to jest no, jedna z najważniejszych rzeczy. Inne szalenie istotne sprawy to jest kwestia odpowiedniej organizacji opieki specjalistycznej, bo dzieci przy spadającej ich liczbie urodzeń no bardzo wymagają tego, żeby w przypadku kompleksowych schorzeń, szczególnie wad wrodzonych, potrafić w odpowiednich ośrodkach wysokospecjalistycznych je zabezpieczyć. Jest Narodowy Plan Chorób Rzadkich, który został po wielu, wielu latach w ciągu ostatnich 2 lat zatwierdzony, zaczyna być wdrażany. Pediatrii powiatowej, która wymaga no, takiej reformy w celu poprawy jej funkcjonowania i dopasowania do tego, co się dzieje w kraju. Także problemów na pewno jest co najmniej kilka, które należy zaadresować.
Problemów jest bardzo wiele. Profesor Jarosław Peregut-Pogorzelski, przewodniczący Komitetu Naukowego i odchodzący prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, powiedział podczas zjazdu, że mamy 4 najważniejsze zadania stojące w tej chwili przed pediatrią. Promowanie zdrowego trybu życia, promowanie szczepień, przeciwdziałanie wadom i zaburzeniom postawy oraz problem młodych dorosłych. To są 4 jakby zakresy, znowu bardzo szerokie. Czy na to znajdą się pieniądze i czy rzeczywiście uda się to zrealizować?
No to jest też kwestia wypracowania koncepcji. Jeżeli chodzi o problem młodych dorosłych, czyli tak zwaną opiekę okresu przejścia, albo to, co się nazywa z angielska transition care, to jest problem wszędzie na świecie, także w Stanach Zjednoczonych, także w Europie. Jak to najlepiej zorganizować? Rozwiązanie tego problemu, przynajmniej w zakresie chorych onkologicznych, przewidziano w Narodowej Strategii Onkologicznej, która właśnie z inicjatywy pacjenta, prezydenta została przyjęta. I tutaj pewne działania już się w tej kwestii toczą. Natomiast zmiana stylu życia, dbałość o odpowiednią dietę, o wysiłek fizyczny, no to jest szalenie ważne. Tak? To też przypomnę, że w strategii onkologicznej zapisano wdrożenie lekcji o zdrowiu dla uczniów w szkołach. To się niestety trochę opóźniło z powodu pandemii dopiero to będzie wdrażane, także tutaj mamy opóźnienie rzędu półtorej roku, dwóch lat, no ale mam nadzieję, że uda się to stosunkowo szybko nadrobić i wprowadzić.
Podczas zjazdu rozmawialiście również na temat nie tylko tego, jak wspierać małych pacjentów, ale też jak wspierać i dofinansować wysokiej klasy specjalistów. Wiemy doskonale, że i mówi się o tym od dłuższego czasu, że brakuje lekarzy.
No to jest niestety problem w Polsce bardzo mocno nasilony. No problem, który nie wziął się znikąd, to jest problem wynikający z decyzji, które były podjęte we wczesnych latach 2000. Bardzo znacznie obcięto liczbę studentów uczelni medycznych. W tej chwili to się zmieniło. W ciągu ostatnich dwóch lat ta liczba bardzo, bardzo wzrosła w znaczący sposób. Otwarto wiele nowych miejsc kształcenia dla lekarzy. To wprawdzie budziło pewne kontrowersje, no ale ułatwiono trochę procedury uznawania dyplomów dla lekarzy, zwłaszcza zza wschodniej granicy, czy to Białorusi, czy Ukrainy, bo tam są duże różnice kształcenia między standardami europejskimi a tamtejszymi, ale to jest ścieżka, którą idą wszystkie kraje. Tak? Wszystkie takie kraje jak Norwegia na przykład, czy Niemcy nawet masowo importują lekarzy z krajów zagranicznych.
Wspomniał pan o lekarzach z zagranicy, ale też warto chyba powiedzieć i o tym też prezydent Andrzej Duda mówił, dziękując za pomoc dla ukraińskich dzieci, które po agresji Rosji na Ukrainę trafiły do Polski. Jak duża jest to pomoc?
To jest pomoc, która dotyczyła przede wszystkim pacjentów z nowotworami i dzięki takiej skoordynowanej akcji, w której brało udział bardzo wiele osób dobrej woli, Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej, szczególnie profesor Młynarski, którego muszę imiennie wymienić z Łodzi, wiele pozarządowych organizacji z Ukrainy, z Polski, Kancelaria Prezydenta, Pierwsza Dama była, pani Agata Kornhauser-Duda osobiście w to również zaangażowana, Ministerstwo Zdrowia, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, również fundacje zagraniczne, amerykański szpital St. Jude w Memphis, Tennessee, udało się sprowadzić do Polski, w większości do Polski, ponad 1000 dzieci z nowotworami w ciągu pierwszych 3 miesięcy wojny. Takich, które już w tamtym okresie, w tamtych warunkach nie miały możliwości leczenia. No i te dzieci częściowo zostały w Polsce, mniej więcej 1/3. Natomiast reszta była wysłana do różnych krajów europejskich, także za ocean. I tam kontynuowały leczenie, także to było niesamowite przedsięwzięcie, no, które wymagało ogromnej koordynacji i zaangażowania wielu ludzi dobrej woli.
Mówimy o tym również, o pieniądzach i o nakładach na służbę zdrowia. Mówimy również o podwyżkach. Ministerstwo Zdrowia w lipcu planuje takowe właśnie. Podwyżki mają objąć pracowników na etatach zatrudnionych na kontraktach. Resort zakłada wzrost wydatków na poprawę warunków finansowych w ochronie zdrowia o 15 miliardów złotych. Czy to wpłynie rzeczywiście na poprawę obsługi samego pacjenta? Bo to jest chyba też pytanie naszych słuchaczy, którzy często to zadają i czy również tego najmłodszego pacjenta?
Powiem tak, to nie do końca się tak prosto przekłada i to jest trudno powiedzieć. No na pewno to, co wpływa na poprawę obsługiwania pacjentów, to, że zatrzymany został proces wyjazdów personelu za granicę. Dzięki podwyżkom, które, jak przypomnę, miały wielokrotnie już miejsce w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, choć ta jedna podwyżka dotycząca pielęgniarek została prowadzona przez profesora Zembalę, świętej pamięci, który był ministrem zdrowia, no, ale trzeba było potem znaleźć na to środki, bo wówczas nie pomyślano o zagwarantowaniu żadnych środków. Także mam nadzieję, że to się wpłynie trochę na poprawę obsługi, aczkolwiek to nie ma tutaj takiego prostego przełożenia. No, na pewno pensje w Polsce personelu medycznego zaczęły być na tyle wysokie, że po pierwsze pielęgniarki zaczynają podejmować pracę w zawodzie, to jest też ważne, bo pielęgniarek mamy również za mało. Nie tylko lekarzy. I to, że pielęgniarki kończące studia w większości znacznej podejmują pracę w zawodzie, bo ta praca jest atrakcyjna finansowo, jest bardzo ważne. W przeszłości było zupełnie inaczej. Połowa pielęgniarek kończyła studia wprawdzie, ale szła do pracy w zupełnie innych miejscach niż w ochronie zdrowia.
Panie profesorze, wczoraj pod hasłem Dzieci przyszłością Polski odbył się Marsz dla Życia i Rodziny. W zasadzie w wielu największych miastach Polski taki marsz się odbył. Taka promocja i życia, i rodziny się odbywała. Mówiono właśnie o tym, że to przyszłość zależy od ilości też dzieci w Polsce. Wiemy doskonale, że z tą demografią najlepiej nie jest i wszyscy nad tym pracują, żeby ta demografia była na wyższym wskaźniku. Organizatorzy tego marszu pokazywali, że dzieci są darem, nie ciężarem. Jak myśli pan, że, czy tego typu promocja również jest ważna? Jak pan ocenia tą sytuację?
Myślę, że rzeczywiście to jest jedno z zasadniczych zmartwień takich strategicznych dotyczących przyszłości naszego kraju. Spadająca liczba dzieci, która rzeczywiście istotnie się obniżyła, bo w zeszłym roku urodziło się 305 tysięcy dzieci, czy najmniej po wojnie, a jeszcze powiedzmy 10 lat temu to było około ponad 400 tysięcy dzieci, czyli o 25% więcej. Jest zmartwieniem, no bo przestaje być zastępowalność pokoleń i z punktu widzenia później również systemu emerytalnego, liczby pracujących, bo przecież to wszystko jest oparte na solidaryzmie społecznym. Emerytury są wypłacane z tego, co zarabiają współcześnie pracujące pokolenia. Stanowi ogromny problem, tylko że to jest problem całej Europy, to nie jest problem tylko Polski. No właśnie... Cała Europa się starzeje.
Cała Europa się starzeje. Czy grozi nam świat bez dzieci? Bo na świecie jest 300 milionów osób samotnych. To są też dane, które mogą budzić no, lekkie zmartwienie.
Czy w pewien sposób można uznać, że świat bez dzieci nam trochę grozi? No bo jeżeli słucha się takich pomysłów, że ktoś rezygnuje z urodzenia dziecka, bo nie chce zwiększać śladu czy przyczynia się do zmian klimatycznych, no i dominuje model jednego dziecka w rodzinie, czy jednego z półtorej dziecka w rodzinie, to jest to ogromny problem, tak? Ale no, z drugiej strony jest to też propagowane w jakiś sposób. Wiele osób chce żyć wygodnie, młode pokolenia stawiają przede wszystkim na siebie, stawiają na dobre życie. Podejmują decyzje o płodności, o posiadaniu dziecka bardzo późno, często po 30, wtedy te szanse również spadają na płodność. Także to jest ogromny kłopot, ale to jest nie tylko kłopot polityczny czy społeczny, ale też kłopot kulturowy, antropologiczny. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe do rozwiązania i nie wiem, co się będzie działo z naszym światem w najbliższych latach.
A czy taki pomysł jak obywatelski projekt ustawy o refundacji in vitro, który trafił do Komisji Zdrowia i podczas pierwszego czytania dyskutowano o jego celowości, ma rzeczywiście sens?
Powiem tak, no to zwróćmy się do liczb, tak? Pomijając już wszystkie kwestie etyczne, tak? Bo in vitro jest metodą, która budzi kontrowersje etyczne, szczególnie dla osób, które są wierzące i patrzą na świat z punktu widzenia godności istoty ludzkiej. In vitro zawsze wiąże się z procesem mrożenia zarodków, bo ich po prostu się tworzy więcej z racji ekonomicznych aspektów tej metody, niż w rzeczywistości potrzeba się wszczepia i potem je się częściowo utylizuje, czyli niszczy po prostu. Natomiast popatrzmy na liczby. W ciągu 4 lat, 2013-2016, urodziło się z in vitro 22 tysiące dzieci. To jest rocznie mniej więcej wzrost liczby urodzonych dzieci w Polsce o 1%, czyli około 5 tysięcy dzieci na rok. To jest mniej więcej 1% więcej. Przy kosztach rzędu 11 tysięcy na urodzenie jednego dziecka. Więc to nie jest metoda, która jest jakoś niezwykle skuteczna, chociaż oczywiście należy się cieszyć, że takie dzieci się urodziły. To jest też metoda, która ma swoje problemy, o których nie bardzo się chce mówić. Jak w swoim czasie profesor neonatologii z Poznania powiedział, że w metodzie in vitro obserwuje się więcej wad wrodzonych, to został zakrzyczany, potwornie zaatakowany. No ale tak podaje literatura medyczna. To nie było kłamstwo. No nie możemy uciekać od prawdy. Nie o to chodzi, żeby stygmatyzować oczywiście tak urodzone dzieci, bo mamy takich pacjentów i trzeba się cieszyć, że z każdego życia, które przychodzi na świat.
Panie profesorze, jeszcze poproszę na koniec o krótki komentarz do tej sytuacji, która emocjonalnie wzbudza cały czas i pewnie będzie również politycznie troszeczkę rozgrywana. Przecież nie o to chodzi. O przypadek 33-letniej kobiety, która będąc w 5. miesiącu ciąży zmarła w szpitalu w Nowym Targu z powodu wstrząsu septycznego. Tak stwierdzono również i mówi się o błędzie lekarskim. I z drugiej strony słyszymy też taką wypowiedź pani minister Marleny Maląg, żeby przestać na tej tragedii ludzkiej uprawiać politykę, bo to jest haniebne. Dzisiaj kobiety w Polsce, jeżeli jest zagrożone życie czy zdrowie, mają prawo do aborcji. Jaka jest pana zdanie do tej sytuacji?
Jestem przerażony brutalizacją życia politycznego w Polsce. Jestem absolutnie tym przerażony, gdzie dyskusja jest prowadzona w oparciu o wyzwalanie bardzo silnych emocji, bardzo prostych skojarzeń, jak to Zbigniew Herbert pisał, jak konstrukcja cepa w swoim czasie, chociaż to komunizmu dotyczyło. I znowu, jeżeli sięgniemy do liczb, to zresztą zostało przytoczone przez rzecznika PiS, pana Rafała Bochenka. Najwięcej zgonów kobiet w ciąży było w roku 2008, czyli jeszcze za rządów Platformy, było ich 19. W okresie rządów PiS-u tych zgonów było od 6 do 9. W zeszłym roku było 7 rocznie. Owszem, rodziło się wtedy trochę więcej dzieci, no ale 7 versus 19 to jest ponad 2 razy więcej. Tak, jeżeli porównamy liczbę urodzeń, to różnica była rzędu 25%. Tak? W 2022 roku 305 tysięcy dzieci się urodziło, w 2008 414, tak? A zgony, jeszcze raz powtarzam, 7 versus 19. Więc to jest bardziej skomplikowany mechanizm. Polskie prawo jak najbardziej pozwala do zakończenia ciąży w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia matki. Nie muszą wystarczy, że którakolwiek z tych przesłanek wystąpi. I niestety te zjawiska, które się zdarzają, i to jest bardzo smutne i przygnębiające, wynikają z błędów lekarskich. Dochodzenie w przypadku poprzedniej takiej sytuacji w Pszczynie jasno to potwierdziło, że tam był błąd lekarza. No niestety.
Oby tych błędów było jak najmniej. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Dziękuję bardzo i życzę wszystkim Państwu miłego dnia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.